Siostry, bracia, przychodzimy dzisiaj, aby podziękować Panu Bogu za sakrament chrztu, który jest narzędziem zbawienia, który nas oczyszcza z grzechów, który nas wyprowadza do świata łaski, daje nam dziecięctwo Boże. Przychodzimy, aby rozważyć swój własny chrzest w tych promieniach i blasku tego, co się wydarzyło w tamten dzień nad Jordanem, około roku 30, po naszemu licząc. Kiedy Syn Boży ustawił się w kolejce z grzesznikami i wszedł do tej rzeki, która w duchowym sensie była rzeką graniczną. Z jednej strony, teraz geografia nie ma znaczenia, ale z jednej strony była ziemia obiecana. A z drugiej strony były pustynne ziemie Moabu. Można żyć na pustyni, ale Pan Bóg pragnie, żebyśmy przeszli do ziemi obiecanej. Mojżesz na przykład nie wszedł. Mojżesz przyszedł przez Jordan, zobaczył ziemię obiecaną i czekał na Chrystusa, który go przeprowadzi. Nie fizycznie przez tych parę metrów wody, który go przeprowadzi w wieczność. To wszystko czekało na Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy z tej lekcji Bożego Słowa razem z dziećmi jej słuchając dzisiaj, bo to dzieci lekcje są. To Pan Bóg daje lekcje nam, ludowi swojemu, ludowi Bożemu, bo jesteśmy Bożym ludem, królewskim kapłaństwem. I pierwszą rzecz, to takie detale. Ten pierwszy się wydaje może nawet niezwiązany z tą uroczystością dzisiejszą, ale skoro się pojawia, to dostrzeżmy to i zabierzmy ze sobą. Mianowicie to jest setnik Korneliusz. Kto to jest, skąd się wziął? Co on nam mówi? Dlaczego jest dzisiaj obecny na tej liturgii? Siostro, bracia, to jest bardzo ważna postać, bo ona ze świata pogańskiego weszła do chrześcijaństwa, a dzisiaj trzeba, żebyśmy... Właściwie to na to nie ma słowa, bo to są wszystko słowa, które opisują stan, jaki być powinien, a często nie jest. Żebyśmy zrobili ten krok z Chrystusem. Mianowicie w starożytności i w tych czasach, kiedy Syn Boży chodził po ziemi, religia ta najpopularniejsza, ta jakby oficjalna, ta w pewien sposób nawet państwowa, nie, cesarska, Rzymianie sobie dość łatwo zarządzili tym duchowym terenem w taki sposób, że greckich bogów nazwali łacińskimi imionami i po władzy Greków ich władza objęła również religię. Ale stała się zimna, skostniała, rytualna. Pewnie, że tam wszystkie obrzędy się odbywały, wszystko to szło, tylko to nie łączyło z Bogiem. I w tej chwili, siostry, bracia, nie chodzi mi o to, że nie mogło łączyć, bo to była pogańska religia. Chodzi mi o ten element skostnienia. Setnik Korneliusz jest jednym z tych ludzi, ich było dużo. Żydzi już byli we wszystkich dużych aglomeracjach miejskich, to zwłaszcza, ale na wsiach też sobie dobrze radzili, w całym cesarstwie. Żyli już w diasporze. I oni zawsze byli tymi, którzy wierzą w jednego Boga. I wokół nich skupiali się poganie, którzy należeli do dwóch kategorii ludzi. Jedną Biblia nazywa bojący się Boga. I chodzi o takich ludzi, którzy wierzyli razem z Żydami, chociaż nie weszli do ich wspólnoty. Czyli przychodzili pod ich świątynię, rozmawiali z nimi na tematy religijne, czytali ich księgi święte, odmawiali ich psalmy. Z tego skostnienia, które im już nie wystarczało, szukali Boga i byli bardzo blisko. Druga grupa mniejsza to byli prozelici. Prozelici to byli ci, którzy się dali naznaczyć znakiem wiary żydowskiej i weszli do wspólnoty. Byli przez nich traktowani tak jak prozelici, no ale... Ale jakby ten ich pęd ku Bogu był jeszcze konsekwentniejszy. Weszli do wspólnoty. Korneliusz w Cezarei jest setnikiem, można powiedzieć, oficerem wojska okupacyjnego. Ale to zawodowe, polityczne, społeczne sprawy ustępują. Szuka Boga. Jak ktoś zna ten cały epizod z Korneliuszem, jego domem, to wie, jakiej dostąpił łaski. Jak to się stało, że Piotr w ogóle wszedł w jego progi? Zdziwiony musiał być i Korneliusz, ale jeszcze więcej zdziwienia i posłuszeństwa wymagało to polecenie, które było skierowane do Piotra. Ten to się dopiero musiał zdziwić, że ma iść do pogan, nieść wiarę. Takie to były czasy. Wszystko dojrzewało. I pogaństwo dojrzewało, żeby poznać Boga. I Żydzi dojrzewali, żeby przyjąć takiego Boga, jaki się nam objawił. I to się dzisiaj dokonuje w tym spotkaniu Piotra z Korneliuszem. Ale dla nas, siostry, bracia, niech on będzie patronem tego, że nasza wiara domaga się głębi, życia, pulsu. I żyjemy w świecie, w którym bardzo wielu katolików, naszych braci i sióstr, tego pulsu już nie czuje. Jeszcze rytuały spełniają. Może jeszcze nawet do kościoła przychodzą. Tylko Korneliusz musi się dzisiaj wstawiać za nami, a jeszcze bardziej za nimi, a jeśli by ktoś wśród nas był właśnie z takich, żeby znaleźli w sobie tyle zapału, żeby nie musiał nikt mamić, jakiś broszurek do domu im przynosić, do jakichś sekt ich wciągać, w jakieś ezoteryczne tam odruchy różnych protestanckich sekt, bo ci też mają swoje sekty, zapraszać, nie. Żeby odnaleźli relację z Chrystusem, że wiara to jest sprawa życia. To jest naprawdę sprawa umysłu, woli, uczuć. Wiara musi być żywa. Wiara szuka nie tylko zrozumienia, bo jest też dla intelektu ważnym pokarmem. Ten Korneliusz, poganin, któremu było za mało, że jeszcze w dodatku jako przedstawiciel cesarza musiał w pewnych obrzędach brać udział. Mam nadzieję, siostry bracia, że nie muszę już więcej podawać przykładów, że to jest dzisiaj problem nie między pogaństwem a chrześcijaństwem, tylko to jest problem i program dla Kościoła katolickiego. Benedykt XVI pisał, jeszcze był wtedy Józefem Ratzingerem, w latach 60. Już wtedy powstała taka myśl, która dzisiaj jest opisana w książce Opcja Benedykta. To tyle o Korneliuszu. A teraz już zobaczcie drugi element. Drugi z tego pierwszego czytania, z tej pierwszej lekcji. Oto mój sługa, którego podtrzymuję. Na to słowo chcę zwrócić uwagę. Podtrzymuję. Bóg zapowiada i to znowu jakby w tej chwili nie ma znaczenia. Chcę ty się tylko skupić na tym czasowniku. Kto to jest człowiek wierzący? To nie jest ktoś, za kogo Pan Bóg wszystko załatwi. Komu Pan Bóg wyprostuje wszystkie ścieżki. Sprawi, że go w ogóle zło będzie mijać łukiem. Nic go przykrego nie dotknie. Żadne upokorzenie go nie spotka. Nie, nie, nie i nie. Wybrany mój, w którym mam upodobanie i którego podtrzymuję. Siostrze, jak słuchamy dalej, nie? To on się nie zniechęci ani nie załamie. Czyż o czym mówią te słowa? Co będzie doświadczać tego Bożego wybrańca, tego Bożego sługę, skoro on się nie zniechęci ani nie załamie? Mieliście tak, że się zniechęcaliście w wierze, że traciliście siłę w życiu, że byliście bliscy załamania? Siostry, bracia, bo jeśli tak, to dobrze, nie? To znaczy, to jest droga za Jezusem. Przypomniała mi się dzisiaj taka wypowiedź jednej żydowskiej, ale Polki, która jest reżyserem bardzo znanym na świecie. I wtedy, kiedy Mel Gibson wyreżyserował Paschę, to ona z takim szyderczym, i myślę, że to było takie bardzo żydowskie w niej, nie? Takim zacięciem powiedziała, że w tych zwłaszcza finalnych scenach Paschi Mel Gibson zrobił z Chrystusa krwawy pulpet. To miała być taka ironia. No, Żydówka nie wie, kiedy mówi ironia, a nie wie, kiedy mówi prawdę. Otóż prawdę powiedziała. Tylko nie Mel Gibson, aktora w tym filmie, zrobił krwawym pulpetem, ale ludzkość Syna Bożego. W tym sensie powiedziała prawdę. Czasem mówi prawdę, chociaż chciałaby powiedzieć coś innego. Po co to mówię? Bo to jest taka droga. Chrystus powiedział, jeśli ktoś idzie za mną, a nie bierze swego krzyża, nie może być moim uczniem. No nie da się. Więc to słowo podtrzymuje jest kluczem. Te wszystkie nasze pretensje, fochy do Pana Boga, te wszystkie, zwłaszcza czasem młodzi ludzie takie mają nastawienie. No ale jak nas hedonizm otacza, jak się w nas wsancza, jak wszędzie jest obecny, jak szukanie satysfakcji, nawet nieszczęścia, bo ludzie już nie wiedzą, co to jest szczęście, tylko myślą, że przyjemność to jest szczęścia chwilę. jak to nam zagraża, jak to nas dotyka, no to ta droga chrześcijańska się wydaje zupełnie nie dla nas. Albo byśmy chcieli pogodzić jedno z drugim, a tego się pogodzić nie da. Nigdzie w Piśmie Świętym, naprawdę, czytajmy objawienie, nie? Nigdzie nie ma obietnicy, że jakieś piernaty, jakieś poduchy będzie nam Pan Bóg podkładał, bo tu cię przyjaciel zdradził, tu cię ktoś pracy potraktował z buta, tu cię ktoś sponiewierał w życiu, tu cię szatan napadł z nowotworem. No to myśmy wymyślili w tych naszych kretyńskich idiomach, że jak ktoś ma chorobę, to jest kara Boża. To jest szatańskie działanie złego, przecież to jest wszystko zło. Oskarżać o to Pana Boga to jest wielki chichot i splendor demona. No. On działa, na Pana Boga sypiemy kamienie. Nam się to, siostry bracia, mam nadzieję, nie zdarza, ale spotkacie takich ludzi, którym się to zdarzyło. Którzy są przez to poranieni, bo nie przyjęli objawienia, bo sobie wymyślili Boga. Może nawet nie sami, może im babcia pomogła, może im ksiądz pomógł, naprawdę. Ja też słuchałem różnych kazań, do dzisiaj słucham różnych. Jakie rzeczy ludzi czasem wprowadzają ci, którzy mają być przewodnikami po czytaniu ksiąg świętych, po czytaniu tych świętych wersetów. Więc chcę tylko się zatrzymać jeszcze raz, już kończyć, bo dzieci nie wiem, czy mogą jeszcze tego słuchać, o tym, że Pan Bóg podtrzymuje wierzącego. A jeśli go podtrzymuje, to znaczy, że nie jedna rzecz go popchnie, zachwieje, przewróci, upokorzy, zgniecie. No, nie jedna. A Pan Bóg jest tym, który cię podtrzyma. Nie, że tam jako taki jakiś heros z mięśniami wkroczy, rozwali, tam usunie. Jak się nazywają te takie monstra, co tam chodzą? Powiecie mi, jak oni się nazywają? Pewnie mają tyle różnych odmian, że nazw by było za dużo. Więc nie, Pan Bóg nie jest takim monstrem, który od nas wszystko zło odsunie. Pan Bóg nam pozwala przez wszystko zło przejść godnie do zbawienia. I trzecia wreszcie rzecz, siostry bracia, to jest jakby puenta. To jest pierwsze słowo Jezusa, które się pojawia na kartach Ewangelii świętego Mateusza. Słuchaliśmy go dzisiaj. Pierwsze słowo, jak ktoś czyta Ewangelię po kolei, werset po wersecie, dociera wreszcie do jakiegoś słowa, które powiedział Pan Jezus. Podnoszę tą atmosferę, mam nadzieję, żebyście zapamiętali się, zobaczcie, co Jezus mówi na początku Ewangelii Mateusza. Ustąp teraz. To znaczy cofnij się. Zrezygnuj z własnego pomysłu. To mówi do Jana Chrzciciela, ale do Jana Chrzciciela to powiedział wtedy, a do nas to mówi dzisiaj. I to znowu wraca ten temat, który już tutaj rozbudowały te dwa elementy poprzednie. Mamy własne wyobrażenie Boga, ale tak lubimy sobie domyśleć. Takiego Boga, do którego można mieć pretensje, do którego można mieć w ogóle żal o Auschwitz, żeby on był możliwy. Nie do aliantów, tylko... Znaczy, dlaczego do aliantów? No dlatego, że mogli bombardować te tory, chociażby tyle mogli zrobić, nie? Ale to jest zbyt skomplikowane. Może mi to niepotrzebnie teraz do głowy przyszło. Do Pana Boga mamy pretensje. Nie? A Pan Jezus mówi, ustąp teraz. Z tej pozycji człowieka tak pewnego siebie, że potrafi Bogu dyktować, że potrafi Bogu zarzucać, że potrafi Boga oskarżać. Ustąp, cofnij się. To było potrzebne Janowi. Jan nie oskarżał Pana Boga o wszystkie zbrodnie, których okupanci się dopuścili przez kolejne wieki na narodzie żydowskim i na innych narodach. Nie. Jan miał własne wyobrażenie Mesjasza. Wiedział, że to będzie taki Bóg, który przyjdzie i zrobi porządek. Będzie miał siekierę, ogień, będzie rąbać, palić, wypalać. Nie? A tu knotka nie dogasi, trzciny nie złamie. Więc kiedy się spotkali wreszcie nad wodą, to Jan jeszcze wywołuje w Jezusie tą iskrę Bożą. To ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Ty przychodzisz do mnie, nieboraczka. Dzisiaj jest taka antyfona w juczni. Żołnierz chrzci swego króla, uczeń chrzci swego pana, Jan chrzci Chrystusa. Ale żeby to zrobić, musiał ustąpić. Wtedy mu ustąpił, notuje Mateusz. Czy zszedł z tego stołka swojej pewności, z tych swoich wyobrażeń religijnych, tego, co on wiedział o Panu Bogu i czego się od Boga domagał. Pozwolił Bogu działać. A Bóg zaczął działać tak, że kiedy wszedł do tej wody, to już wiedział, że 3 lata później zawiśnie na krzyżu. Że cytując tą naszą nieszczęsną rodaczkę żydowskiego pochodzenia, ludzkość zrobi z niego krwawy pulpet. Ale on i przez to przejdzie. Zostaną mu rany na nogach, rękach i boku, żebyśmy nie zapomnieli, że gwoździami swoimi wypisał w tych ranach nasze imiona, moje i Twoje imię, i że jest Zbawicielem. Więc kiedy dziś wspominamy, że jesteśmy ochrzczeni i pamiętamy, że ten chrzest to jest gwarancja zbawienia, to między momentem chrztu a dostąpieniem zbawienia jest trudna, długa... Staramy się o to, życzymy sobie 100 lat. To jest bardzo długa droga. I te trudy niech nas nie zniechęcają, ani, jak to powiedział Izajasz, nie załamują. Amen.